Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie przy Stanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś spotykamy się na dwa dni przed rocznicą sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku. Dziś do rozmowy zaprosiliśmy wybitnego znawcę historii wojskowej, pana profesora Aleksandra Smolińskiego. Witamy panie profesorze bardzo serdecznie. Pracownika naukowego Katedry Historii Wojskowej Uniwersytetu imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu. Natomiast nasze spotkanie poprowadzi pan dr Przemysław Bęken, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Szczecinie, któremu oddaję głos.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak to przed chwilą powiedział pan Sebastian Ligarski, naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Aleksander Smoliński, wybitny historyk wojskowości, specjalizujący się między innymi w kwestiach związanych z dziejami kawalerii, dziejami artylerii, specjalista także w zakresie wojny polsko-sowieckiej, jak również i tematu, który jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. Także bardzo jest nam miło, że pan profesor akurat w dniu dzisiejszym znalazł czas i zgodził się do nas przyjechać i porozmawiać na arcyważne zagadnienie. Panie profesorze, ponieważ jesteśmy ograniczeni czasem, więc przystąpmy już do naszej dzisiejszej rozmowy poświęconej aspektom związanym z 17 września roku 1939, czyli z sowiecką agresją na II Rzeczypospolitą. Zanim przejdziemy już bezpośrednio do działań związanych z sowieckim najazdem na Polskę, warto niewątpliwie parę słów powiedzieć na temat pewnego rodzaju genezy, która dotyczyłaby kwestii tego, jak Związek Sowiecki podchodził w ogóle do odrodzonego państwa polskiego po 1918 roku, jaki był przykładowo personalny stosunek Józefa Stalina do Polski i Polaków, bo to chyba też będzie miało jakieś znaczenie dla decyzji, które będą zapadały w Moskwie w roku 1939. Więc gdybyśmy od tego zaczęli, to potem byśmy przeszli już do zagadnień związanych bardziej z rokiem 1939, ale taka geneza, myślę, że warto jest ją zarysować.
No ten stosunek Rosji Sowieckiej do Rzeczpospolitej Polskiej w okresie międzywojennym należałoby rozpatrywać na kilku takich płaszczyznach, przy czym za najważniejszą z nich należy uznać fakt, iż niepodległe państwo polskie stanęło na drodze do bezpośrednich kontaktów między sowiecką Rosją a Niemcami. Przy czym chodziło tutaj o tą słynną ideę najpierw europejskiej, a później światowej rewolucji. To, z czego do dnia dzisiejszego na Zachodzie, poza nielicznymi osobami takimi jak na przykład Norman Davis, nikt sobie nie zdaje sprawy, że fakt istnienia Rzeczpospolitej Polskiej przez 20 lat tego okresu międzywojennego, który był efektem zwycięstwa w wojnie polsko-sowieckiej, oczywiście polskiego zwycięstwa, skutkował tym, że Europa miała 20 lat spokoju z komunizmem. No może względnego spokoju, tak, ale nie była w sposób bezpośrednio zagrożona żadną otwartą sowiecką ingerencją. Więc Polska jawiła się jako przeszkoda. Znaczenie tej przeszkody wzrastało wskutek faktu, iż Polacy doskonale znali, podobnie jak dzisiaj, mentalność Rosjan, sposób działania tego państwa, bo niezależnie od tego, jaka jest Rosja, czy ona jest biała, czerwona, czy carska, czy rządzi Putin, można zauważyć, że pewne rysy, pewne elementy polityki, a przede wszystkim celów w polityce międzynarodowej, one są właściwie od czasu Piotra I do dnia dzisiejszego takie same. Upraszczając to oczywiście w pewien sposób, pewne fakty, ma być wspólna granica Niemiec z Rosją, jakakolwiek by ona nie była. No na drodze niestety stoi Polska. Jeżeli stąd Polska była traktowana jako główny wróg Rosji Sowieckiej w okresie międzywojennym, stale byliśmy oskarżani o przygotowywanie agresji na Rosję, co było wierutnym idiotyzmem, ponieważ Polska jako kraj, który musiał się z tych patchworków z powrotem zlepić, mówię tu o tych trzech zaborach i o innych problemach, które wystąpiły po odzyskaniu państwa polskiego. Nawet gdyby chciała, to nie miała realnych sił na to, żeby zagrozić bądź co bądź potężnemu państwu, jakim była sowiecka Rosja, mimo że ona przez długi okres czasu była targana tuż po zakończeniu wojny polsko-sowieckiej bardzo poważnymi problemami wewnętrznymi. Więc Rzeczypospolita w sposób obiektywny, to stwierdzam z całą odpowiedzialnością i kładę tu na szale, że tak powiem, cały mój autorytet naukowy, nie stanowiła dla Sowietów żadnego zagrożenia w okresie międzywojennym, bo nie istniały żadne plany agresywnych działań. Jak się przegląda dokumenty wojskowe z tego czasu, choćby polskiego wywiadu wojskowego, czy to, co opracowano w ścisłej Radzie Wojennej, to wszystko to dotyczy ewentualnych działań obronnych. I takie też było polskie planowanie. Liczono się bowiem z agresją Sowietów na Polskę, które jak dobrze z tego sobie zdawano sprawę w Warszawie, nigdy nie pogodziły się z faktem tej klęski roku 20. No i tu na światło dzienne pojawia się Stalin. Często spotyka się takie opinie, że Stalin w jakiś szczególny sposób nienawidził Polaków. W przypadku człowieka pokroju Stalina o takiej złożonej, tu mówię w cudzysłowie, osobowości, nienawiść niekoniecznie musi być jakimś motorem napędowym. On przy całym swoim tej złożoności jego osobowości był jednak pragmatykiem i on Polaków postrzegał jako naród, którego jak dobył rok 20 i wcześniejsze dzieje Polaków i ich walka z rusyfikacją nie da się skomunizować. W związku z tym nie ma sensu większego próba jakiegoś podporządkowania sobie Polski w ten sposób, że stworzyć z niej jakiegoś wasala. To, co się stało po 1945 roku, to się stało, musimy to wziąć pod uwagę w nieco innych warunkach. Tylko Polaków należy traktować jako, bym powiedział, szczególnego wroga Sowietów, bo Polacy byli atawicznie wręcz wrogo nastawieni do komunizmu. A z czego to wynikało? Nie z jakiejś niechęci czy szczególnie nienawiści Polaków do Rosjan, bo czegoś takiego też nie było. Choćby z faktu, że w Polsce kultura rosyjska po dzień dzisiejszy ma wielu zwolenników i wielbicieli i jak gdyby oddziela się ten dorobek kulturalny tego narodu od tego, co on robi na innych płaszczyznach, także i w czasach nam współczesnych. Natomiast ta, bym powiedział, jak to Stalin określał, zoologiczna niechęć Polaków do komunizmu wynikała z faktu, że Polacy rozumieli, czym ten ustrój grozi. To jest koniec cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Byłby, gdyby komunistom udało się wprowadzić w życie ideę najpierw europejskiej, a później wszechświatowej rewolucji. Ja już tu pomijam fakt, że ta cywilizacja europejska oparta jest o chrześcijaństwo, tak? Bo ono legło jak gdyby ta, jeżeli tu nawet nie będziemy mówili o religii, tylko o pewnym systemie filozoficznym, sposobie rozumienia, postrzegania świata, jakie chrześcijaństwo wniosło do cywilizacji śródziemnomorskiej, tak? No to na tej podstawie powstała ta cywilizacja zachodnioeuropejska, która między innymi stawiała prymat człowieka nad państwem, czego Rosjanie do dnia dzisiejszego nie mogą zrozumieć i nie potrafią zrozumieć, tak? Że jak to człowiek może być większą wartością niż państwo? Jak pojedyncza osoba, jednostka, tak? Może mieć wartość porównywalną z kolektywem, jak to oni mówią, czyli ze społeczeństwem. I z tego wynikała ta niechęć do komunizmu. Także i po 1945 roku, kiedy jeszcze lepiej żeśmy poznali, czym ten ustrój pachnie, bo przecież ogromna grupa Polaków przeszła przez sowieckie obozy pracy i zsyłki na niebotycznie większą skalę niż w czasach carskich. I z tego wynikała ta szczególna niechęć Stalina do Polaków. Nie da się ich skomunizować, należy zniszczyć ich państwo, a najlepiej zniszczyć naród. Przecież on też myślał pragmatycznie i Katyń tutaj jest tego najlepszym dowodem. Należy zniszczyć elitę, tą warstwę państwotwórczą. Socjologowie mówią, że każde społeczeństwo jest zbudowane na zasadzie piramidy. Jedynie górna warstwa 5% to są ci, którzy są w stanie, mają po pierwsze umiejętności, a po drugie są w stanie kierować resztą społeczeństwa, myśląc nie przede wszystkim o swoim własnym interesie, tylko o interesie całej społeczności. I Stalin doskonale wiedział, wystarczy te 5% pozbawić naród głowy, tak? Katyń był pierwszym takim krokiem ku temu, a był bezpośrednią konsekwencją 1939 roku. Ci ludzie dostali się w łapy sowieckie po 17 września. To, że Stalin niestety miał rację, to najlepszym dowodem jest to, z czym mamy do czynienia w Polsce, choćby w czasach nam współczesnych, to co widzimy na własne oczy. Więc tutaj ten pragmatyzm Stalina niestety bardzo drogo nas kosztował. Skoro Polski nie da się, jak powiedziałem, wciągnąć do tego, do jakiejkolwiek próby politycznego dogadania się z Sowietami, to po prostu należy ją zniszczyć wszelkimi możliwymi sposobami. To jest kraj, który od czasów carskich po dzień dzisiejszy nie uznaje choćby tej starej rzymskiej zasady, która leży u podstaw cywilizacji zachodnioeuropejskiej, czyli pacta sunt servanda, tak? Układu należy dotrzymywać. W 1932 roku zawali z nami układ o nieagresji. 17 września Armia Czerwona wkracza. Podobnie jak dzisiaj Putin mówi, nie żadna wojna, tylko tak marsz wyzwoleńczy, czego sobie życzyli ponoć zachodni Białorusini i zachodni Ukraińcy, a czego sobie nie życzyli Polacy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Chciałbym teraz pana profesora zapytać o kwestie już bliższe 17 września roku 1939, czyli o, mówiąc wprost, sowieckie przygotowania do działań wojennych. Tutaj na pewno pewnym takim elementem ważnym był kryzys sudecki, który, o ile się nie mylę, też już dał Sowietom wymówkę do rozpoczęcia mobilizacji jednostek Armii Czerwonej w nadgranicznych okręgach wojskowych, ale tam też mamy taki ciekawy aspekt, jak podjęcie przez przedstawicieli Józefa Stalina negocjacji z mocarstwami zachodnimi. I tam również też kwestia polska się pojawiła, przede wszystkim w kontekście tych słynnych korytarzy, którymi Armia Czerwona miałaby się przemieszczać przez polskie terytorium, by ewentualnie podjąć walkę z Niemcami. Oczywiście wiemy też, że ostatecznie Stalin wybrał porozumienie z III Rzeszą. Był podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow. Natomiast, no właśnie, o tym, jakie opcje miał Stalin na stole w momencie, kiedy z jednej strony prowadził negocjacje z Zachodem, gdzie też Polska była jakąś kartą przetargową, a z drugiej była ta możliwość porozumienia się, no, w sposób taki dosyć nieoczekiwany z III Rzeszą, którą do tej pory relacje, no, nie były najlepsze, choćby ze względu na dosyć poważne różnice ideologii.
No, Polska nigdy nie była traktowana jako partner do jakichś rzetelnych rozmów z Sowietami. Już tu wspominałem, że przez cały okres międzywojenny Polska była traktowana jako państwo jednoznacznie wrogie. Najlepszym dowodem na to jest fakt, iż mimo zawarcia tego słynnego układu ryskiego w marcu 21 roku, na przykład wszystkie jednostki Armii Czerwonej, które stały nad granicą z Rzeczpospolitą, nie wchodziły w skład poszczególnych okręgów wojskowych, czyli tych struktur Armii Pokojowej, tylko tworzyły front w dalszym ciągu przeciw Polski. Czyli wojna się formalnie zakończyła, ale w Armii Czerwonej jeszcze przygotowania trwały. I przez cały okres międzywojenny one trwały. Do pewnego czasu ten potencjał militarny Rzeczpospolitej i Rosji Sowieckiej dawał się w jakiś sposób zrównoważyć, ale po tych słynnych zmianach, jakie nastąpiły wskutek pierwszej i drugiej pięciolatki i tego forsownego rozwoju industrializacji Sowietów, polegającego głównie na rozbudowie przemysłu militarnego, na niespotykaną na skalę światową, znaczy ta rozbudowa nie miała żadnego odpowiednika nigdzie na świecie. No dość przypomnieć, że Armia Czerwona w 1941 roku na dzień 22 czerwca posiadała co najmniej 22 tysiące czołgów. To gdybyście państwo dodali czołgi wszystkich pozostałych armii europejskich, światowych, przepraszam, łącznie z armią amerykańską, to nawet połowy tego byście nie uzbierali. A tu jeden kraj taką siłą dysponował. Jak się popatrzy na przykład na założenia ćwiczeń wojskowych, które odbywały się na terenie tych zachodnich okręgów wojskowych, czyli na terenie późniejszego kijowskiego, białoruskiego, leningradzkiego czy moskiewskiego, to one zawsze były skierowane na zachód. Podobnie ci ludzie wiele w tej kwestii nie zmieniło. No jakiegoś to przeciwnika Armia Czerwona mogła mieć na zachodzie. No tylko tego, z którym miała granicę na przestrzeni 1400 kilometrów. Mam tutaj na myśli Rzeczpospolitą Polską. I od 30 mniej więcej drugiego roku i w Warszawie, i w Moskwie sobie zdawano sprawę, że ten potencjał zaczyna być tak różny, że Rzeczpospolita w jakimkolwiek starciu zbrojnym z Sowietami nie ma najmniejszych szans na zwycięstwo. Jeden z najlepszych feldmarszałków Hitlera, Manstein, zresztą Napoleon mówi to samo, że jak bardzo dobry wódz może pobić dwukrotnie liczniejszego przeciwnika. Geniusz wojenny czterokrotnie liczniejszego przeciwnika, ale gdy przewaga sięga powyżej pięciokrotnej, jest wyżej niż pięciokrotna, to żadna sztuka wojenna nie odgrywa już żadnej roli. Po prostu słabsza strona zostanie zadeptana. I tak postępowała choćby podczas II wojny światowej Armia Czerwona, mając 10-20-krotną przewagę nad Wehrmachtem. I wtedy właśnie, jak powiedziałem, od początku lat 30. Stalin sobie doskonale zdawał sprawę, zresztą w Warszawie też sobie zdawali sprawę, że ten konflikt może być tylko wygrany przez jedną stronę. Stąd ta słynna polityka równowagi pomiędzy Warszawą a pomiędzy Warszawą a Moskwą i Warszawą a Berlinem, lansowana przez Józefa Piłsudskiego. Oczywiście dla Polski najgorszym scenariuszem, i to marszałek cały okres międzywojenny podkreślał, co się niestety w 1939 roku spełniło, to jednoczesny atak na nas obydwu wielkich sąsiadów. Rzeczpospolita próbowała tą polityką uniknąć wiązania się z którymkolwiek z wielkich sąsiadów przeciwko drugiemu, żeby nie zostać wplątana w wojnę. I to jest kolejny dowód na to, że Polska nie mogła być żadnym agresorem w okresie międzywojennym, bo założenie polityczne było jak najdłużej unikać jakiegokolwiek udziału w jakimkolwiek konflikcie zbrojnym. Czy to byłby konflikt z Sowietami, czy to byłby konflikt z Niemcami. Stalin więc szukał tylko pretekstu, który umożliwiłby wywarcie militarnej presji na Rzeczypospolitą. Ten układ z 1932 roku o nieagresji, o którym tu już dzisiaj wspomniałem, nie był w Moskwie traktowany poważnie, bo to już wtedy on był bardziej korzystny dla Rzeczypospolitej niż dla Sowietów, które, jak powiedziałem, już militarnie znacznie przerosły potencjalne możliwości Polski, z czego sobie w Moskwie doskonale zdawano sprawę. Ale Stalin szukał pretekstu. Wtedy w polityce europejskiej zaczynały się gwałtowne zmiany, dochodzi do władzy Hitler, tak? I pojawia się zupełnie nowy czynnik polityczny, który zmieni dotychczasowy układ, bo oto zacznie się pojawiać nowe państwo, które będzie sobie rościło pretensje do odbudowy swojej pozycji mocarstwowej, no kosztem przede wszystkim Wielkiej Brytanii i Francji, tak? I jej odzyskania, bo o tym Hitler mówi od samego początku, zresztą pod tym hasłem między innymi wygrywa wybory, odzyskanie ziem, niesłusznie jego zdaniem zabranych Niemcom, patrz tutaj to, co Polska uzyskała, tak, w Wersalu, co Niemcy straciły po pierwszej wojnie światowej. I Stalin, który nie jest wpuszczany na salony Zachodu, nagle zauważa, że dla Sowietów to się pojawia szansa, że nawiązanie jakichś bliższych kontaktów z Niemcami wprowadzi jak gdyby Sowiety do polityki europejskiej tylnymi drzwiami. No bo się państwa zachodnie przestraszą i zaczną traktować Sowiety jako pełnoprawnego partnera politycznego przeciwko komu? No przeciwko właśnie Hitlerowi. I stąd to mamienie na przykład Czechosłowacji, że Sowiety staną w jej obronie, zawarły zresztą z Czechosłowacją odpowiedni układ, tylko że problem cały polegał na tym, że Sowiety nie miały z Czechosłowacją wspólnej granicy. W tak zwanym międzyczasie pojawia się jeszcze ta koncepcja tego bezpieczeństwa zbiorowego, opartego w Europie o jakiś szeroki sojusz, w który miały być włączone także Sowiety, który miałby gwarantować pokój, a byłby skierowany przeciwko rewizjonizmowi Hitlera. Jak wiemy, to się niestety nie powiodło. Także z winy Sowietów, bo oni po dzień dzisiejszy doskonale potrafią prowadzić swoją politykę bym powiedział, w taki sposób, że co innego wynika jak gdyby na zewnątrz, tak jest w tym oficjalnym stafażu, a co innego jest rzeczywistym celem tej polityki. Stalin gra na wybuch nowej wojny europejskiej, co najmniej europejskiej. Rozumuję w ten sposób. Wojna europejska, jeżeli będzie miała charakter podobny do tej, jaki miała pierwsza wojna światowa, to bez najmniejszych wątpliwości doprowadzi do obalenia tych demokratycznych państw zachodnich i umożliwi tą komunistyczną rewolucję w Europie Zachodniej. Stąd, jak powiedziałem, między innymi jeden z elementów tej takiej szeroko rozumianej polityki są te gwarancje dla Czechosłowacji, która jest śmiertelnie zagrożona przez Niemcy. No i tu oczywiście, jak dochodzi do Monachium, gdzie Czechosłowacja została w perfidny sposób zdradzona przez Francję i właściwie odbył się pierwszy rozbiór Czechosłowacji, bo jak pamiętamy, Czechosłowacja straciła ten Sudetenland. Stalin w całej Europie, propaganda komunistyczna głosi, że stało się to tylko dlatego, że nie dość, że Polacy nie pozwolili wejść Armii Czerwonej na swoje terytorium, stworzyć jakieś kanały, którymi ona mogłaby dotrzeć do Czechosłowacji, wziąć udział w jej obronie, to jeszcze zażądali od Czechów zachodzia, idąc ręka w rękę z Hitlerem. Oczywiście to nie miało nic wspólnego z rzeczywistością. A dlaczego Polska w żadnym wypadku nie chciała się godzić na wejście wojsk sowieckich na swoje terytorium, bo Polacy znali historię, która jest, daje bardzo prostą, który daje jest bardzo prosta w tej kwestii. Tam, gdzie wchodzi raz żołnierz rosyjski czy sowiecki, więcej stamtąd nie wychodzi. No chyba, że go ktoś wyrzuci siłą. Patrz na przykład kazus Ukrainy w tej chwili. Więc to dla Polaków nie chodziło w ogóle w rachubę, żeby w jakikolwiek sposób formacje Armii Czerwonej mogły wejść na teren Rzeczypospolitej. No i 39 rok jest taką, po Monachium, 39 rok jest taką kulminacją tej europejskiej wielkiej gry politycznej. Nie mamy tutaj czasu, żeby omawiać poszczególne te etapy tego, co się wtedy działo, ale jaki był główny cel Stalina? Ano stworzyć miraż możliwości zawarcia jakiegoś sojuszu z Anglią i Francją, żeby wywrzeć nacisk na Hitlera i skłonić go do zawarcia jakiegoś układu politycznego z Sowietami. W najogólniejszych zasadach Zachód, tutaj języczkiem uwagi w tym wszystkim są hitlerowskie Niemcy. Zachód próbuje napuścić Niemcy na Sowiety, a Sowiety próbują napuścić Niemców na Francję i Wielką Brytanię. Doprowadzić, jak powiedziałem, do tej wojny europejskiej, której Stalin nie zamierzał brać udziału od samego początku, tylko poczekać, aż się walczący wykrwawią, jak mówię, jak się te Brytany pożrą pod tym dywanem, a wtedy wkroczy Armia Czerwona i zrobi porządek, no najczęściej ten porządek miałby charakter cmentarny, tak, aż do wybrzeża Atlantyckiego. I te rozmowy, które się w Moskwie toczyły między aliantami zachodnimi, a między Francuzami, Brytyjczykami i Woroszyłowem, one były w taki sposób prowadzone, żeby dać jak gdyby Niemcom do zrozumienia, że Rosja, że Sowiety nie traktują jak gdyby poważnie możliwości zawarcia sojuszu z państwami zachodnimi, że bardziej byłyby zainteresowane zawarciem jakiegoś układu politycznego, który gwarantowałby Sowietom osiągnięcie pewnych celów politycznych, to zajęcie Prybałtyki i odbudowa wspólnej granicy z Niemcami, między innymi poprzez likwidację państwa polskiego, Rumuńska Besarabia, tak, czyli stworzenie tej sowieckiej strefy wpływów. Natomiast Zachód mógłby się znaleźć wtedy całkowicie w gestii polityki niemieckiej. I rozpoczęła się gra, kto kogo przechytrzy, Hitler Stalina czy Stalin Hitlera, bo oczywiście Hitler też miał swoje cele, tak? Niemcy były o tyle trudnej sytuacji, że to jest kraj, który jest pozbawiony i to niestety rzutuje czasami w fatalny sposób na ich politykę, także w czasach nam współczesnych, to jest kraj pozbawiony surowców. I Rosja była, jest i będzie chyba jednak dalej w przyszłości postrzegana jako taki rezerwuar, z którego Niemcy mogą czerpać. No niestety ofiarą tej polityki stał się szereg małych krajów europejskich, i przede wszystkim to, co nas to interesuje, Rzeczpospolita Polska. Dla tych państw po prostu w tym nowym układzie, jaki chciał zaproponować Hitlerowi Stalin, a Stalin Hitlerowi, a Hitler Stalinowi, nie było dla tych krajów miejsca. Także te rozmowy, one nie miały szans zakończyć się powodzeniem. I nie jestem do końca przekonany, czy historycy, czy wtedy wiadomo, że alianci sobie z tego nie zdawali sprawy, ale także nie jestem do końca przekonany, czy dzisiejsi współcześni historycy zdają sobie z tego sprawę, że wzięli udział w jakiejś farsie, która miała doprowadzić do tego, co się w rzeczywistości stało, czyli do układu Ribbentrop-Mołotow. Mogę jeszcze pewną ciekawostkę o tym układzie. Tam był ten tajny protokół najistotniejszy, który dzielił Europę na te dwie strefy wpływów, na strefę wpływów niemiecką i sowiecką. Wtedy radcą ambasady niemieckiej w Moskwie był Hans von Herwarth, pochodzący ze starej rodziny dyplomatycznej niemieckiej. On był przerażony, jak przeczytał ten tajny protokół, bo doszedł do wniosku, że to jest wstęp do wojny. A twierdził, że kolejna wojna o charakterze europejskim zniszczy naród niemiecki, tym razem do cna, i postanowił zrobić wszystko, żeby Hitlerowi uniemożliwić wybuch wojny. I wyniósł kopię tego tajnego protokołu i przekazał to attaché wojskowemu Francji, attaché wojskowemu brytyjskiemu i attaché wojskowemu amerykańskiemu w Moskwie z prośbą, żeby przekazali postanowienia tego tajnego traktatu, tego protokołu Polakom. Dlaczego nie zrobił tego sam? Bo jak pisze w swoich pamiętnikach, obawiał się, że Polacy to odbiorą jako próbę prowokacji i nikt go nie potraktuje poważnie. Natomiast jak dostaną to od Francuzów czy Anglików, to wtedy podejdą do tego zupełnie inaczej. No, dzisiaj wiemy, że nikt tego tajnego protokołu Polakom nie przekazał i pytanie brzmi, dlaczego? Ano, bo co by Polska zrobiła? Co w Warszawie by zrobił Begiś i Śmigły, aby się dowiedzieli, że istnieje ten tajny protokół 23 sierpnia? No nie wiadomo, czy na przykład nie poszliby na układ z Hitlerem, tak? Czy nie zerwano by z tą starą linią polityki równowagi między Warszawą a Berlinem i Warszawą a Moskwą? A to mogłoby się skończyć tragicznie dla Sowietów, a poza tym wywróciłoby cały ten porządek polityczny, jaki chciała mieć Moskwa i Berlin.
1 września wybucha wojna niemiecko-polska, która 3 września się przekształca już wojną ogólnoeuropejską, w jakimś sensie też wojnę światową, biorąc pod uwagę, że kolejne państwa będą się przyłączać do tego konfliktu. I w związku z tym chciałem pana profesora zapytać, jak właśnie wyglądała postawa Sowietów między 1 a 17 września, bo tutaj ona też nie była taka do końca jednoznaczna w kontekście tego, co deklarowano, a do czego się przygotowywano. I tutaj chciałbym też, żeby pan profesor powiedział nam może troszkę więcej na temat tego, dlaczego akurat ten 17 września, dlaczego to była ta data, w której Sowieci zdecydowali się, że nadszedł czas na to, aby włączyć się do konfliktu i co było, tak jak już wspomniałem, elementem decydującym i kto konkretnie taką decyzję podjął.
Ten układ 23 sierpnia, Pakt Ribbentrop-Mołotow, był w rzeczywistości układem sojuszniczym. Tam jednak w tym układzie, ani w tym tajnym protokole nie pada nigdzie stwierdzenie, że Armia Czerwona jako sojusznik Wehrmachtu ma wkroczyć na teren Polski. No ale jeżeli kraj jest podzielony na dwie strefy, między wzdłuż linii rzeki Pisa, Narew, Wisła, San, to pytam się, jak Sowieci chcieli zająć tą swoją część. No musieli tam prowadzić własne siły zbrojne, tak? Czyli jak gdyby znowu od kuchni zakładał on jednak wspólną agresję zbrojną przeciwko Rzeczpospolitej. Polacy nie mieli zielonego pojęcia o tym tajnym protokole. To znaczy w Warszawie coś się mówiło, że może być do tego jakiś tajny układ, ale nie zdawano sobie sprawy, z czego on dotyczy. Może też na takiej zasadzie wyparcia na pewno nie będzie dotyczył nas, tak, czyli podziału Rzeczpospolitej, że te przeciwności między Sowietami a Niemcami okazą się w końcu jednak tak ważne, że do żadnego skonsumowania ewentualnego takiego układu, gdyby on rzeczywiście istniał, ja mówię o tym, co w Warszawie myślano, nie dojdzie. Wybucha wojna 1 września, tak? 3 września, tak jak tu kolega wspomniał, ona ma charakter europejski. I to spowodowało, że zapalił się pierwszy ostrzegawczy sygnał dla Stalina. On nie miał najmniejszego zamiaru wchodzić w wojnę europejską. Więc mimo, że Hitler natomiast był przerażony, bo się obawiał, że właśnie stanie się to, czego on absolutnie chciał uniknąć, czyli wojny europejskiej. Dlatego pierwszy monit w Moskwie, dlaczego Armia Czerwona nie wchodzi od wschodu na ziemię polskie, to jest właśnie 4 września, bo to jest dzień po, tak, po wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Francję i Wielką Brytanię. Sowiety usypiały czujność Polaków po 1 września, gdy Polacy zaczęli czynić pewne kroki o możliwość zakupu pewnych surowców na terenie Sowietów, takie jak boksyty czy ropa. Stwierdzono w Moskwie, taki, gdzie odpowiedź dostał ambasador Grzybowski, że Rosja, że Sowiety nie widzą problemów w dostarczaniu Polsce pewnych surowców, ale w taki sposób, żeby nie można tego potraktować jako włączenie się Sowietów do wojny. Pierwszym sygnałem, że coś jest na rzeczy, jest wyjazd z Polski Sazonowa. Na ile mnie pamięć nie myli, nastąpiło to 12 września. Wyjechał do siebie. Oficjalnie tłumaczył to tym, że ma tam został wezwany, wróci niebawem, ale dlaczego ten 12 września? Bo Stalin pierwsza data, jaką wyznaczył agresji, to jest noc z 12 na 13 września. Czyli Sazonow wyjeżdża, że tak powiem, za 5-12. Dlaczego Sowiety wtedy nie uderzyły? Powody były dwa. Po pierwsze, mobilizacja pokazała, że Armia Czerwona jest właśnie do niczego niezdatna, że w porównaniu z Niemcami, którzy stanowili przykład, że tak powiem, prężnej machiny wojennej, gdzie każda śrubka była na swoim miejscu, to jest kompletne barachło, które się do niczego nie nadaje. Samochody nie są w stanie wyjechać z koszar, połowa czołgów zostaje już pierwszego dnia w rowach, nie ma do nich części zamiennych, nie ma mundurów, karabiny są na sznurkach, ludzie idą boso, przez kilkanaście dni nie dostają jeść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc taka siła w porównaniu z tym nowoczesnym Wehrmachtem nie byłaby w stanie nikogo przestraszyć. Ale Stalin czeka jeszcze z innego powodu. 3 września, już tu wspominałem o tym, Wielka Brytania i Francja, znaczy najpierw Francja, później Wielka Brytania, wypowiadają Niemcom wojnę. I Stalin czeka, czy dopełnią swoich zobowiązań sojuszniczych. Ja przypominam, że Francja była naszym sojusznikiem, który był zobowiązany do natychmiastowego przystąpienia do wojny od 21 roku, a Wielka Brytania od 25 sierpnia 39 roku, tak? I Stalin czeka, czy te państwa rzeczywiście będą próbowały wypełnić swoje zobowiązania sojusznicze wobec Polski. Poza tym 12 września w Abbeville we Francji odbyła się rozmowa międzysztabowa francusko-brytyjska, o której nikogo nie poinformowano, przede wszystkim nie poinformowano Polaków, gdzie podjęto decyzję, uwaga, eufemizm, że o losie Polski zadecyduje nie początek, tylko koniec wojny europejskiej. Czyli, że w 1939 roku nikt nie zamierzał Polsce pomóc. Czy Stalin o tym wiedział? Doskonale. W otoczeniu samego premiera Francji miał co najmniej 2 ludzi, którzy byli jego agentami, a poza tym siatka komunistyczna, istniejąca dzięki partiom komunistycznym, zdobywała każdą informację, jaka była w Moskwie potrzebna. Układy wcześniejsze polsko-francuskie mówiły, że armia francuska przystąpi do pełnej ofensywy przeciwko Niemcom 15 dnia mobilizacji. Mobilizację we Francji ogłoszono 2 września, czyli jak dodamy 15 plus 2, to mamy 17 września, armia francuska powinna całą siłą uderzyć. Ta siatka wywiadowcza sowiecka, ona obserwuje w Europie, jeżeli nie widać, żeby po torach kolejowych posuwały się tysiące składów pociągów w kierunku granicy z Niemcami, tak? Mówię tu o Francji. Jeżeli nie widać żadnych oznak, że ta armia jest gotowa do skoku na Niemcy, to znaczy, że żadnej ofensywy generalnej przeciwko Niemcom nie będzie, że Niemcy pokonają Polskę. Poza tym Niemcy już są, przekroczyli tą strefę Pisy, Narwi i Wisły, tak? Są po drugiej. Są już właściwie w sowieckiej strefie, nie ma na co czekać, nie będzie ofensywy na zachodzie, więc Rosja, Sowiety nie zostaną wmieszane do wojny europejskiej, tak się wydaje oczywiście Stalinowi, tak? Chociaż prawo międzynarodowe mówi zupełnie co innego w tej kwestii. Skoro Sowiety były agresorem, to automatycznie stały się uczestnikiem tej wojny europejskiej. Ale historiografia rosyjska po dzień dzisiejszy nie uznaje tego. Dla nich wojna się rozpoczyna, jak się Państwo domyślacie, 22 czerwca 1941 roku. Czyli Stalin wchodzi, bo jest już najwyższy czas. Obawia się, że Niemcy nie będą chcieli oddać tego, co zajęli w rosyjskiej, w tej sowieckiej strefie okupacyjnej, która została, jaki podział nastąpił w wyniku tego tajnego protokołu z 23 sierpnia. Czyli 17 września był, powiedział, ostatnim, że tak powiem, momentem i nawet nie do końca zmobilizowana Armia Czerwona wchodzi jednak na terytorium Polski. Dalej będziemy mówili, rozumiem, tak, jak to tak, wyglądało. Tak. W każdym razie ten 17 września we wczesnych godzinach rannych pierwsze meldunki o tym, że Sowiety wchodzą, jak to wtedy mówiono, są już z godziny trzeciej z nocy z 17 na 18, z 16 na 17 września o godzinie, we wczesnych godzinach porannych. Trzecia, podejrzewam, tak mi się wydaje, że to były pierwsze meldunki. I Armia Czerwona wchodzi ku wielkiej uciesze Hitlera, bo z kolei Hitler teraz ma absolutną gwarancję, że nie ma już jakiejkolwiek mowy, przynajmniej przez pewien okres czasu, na dogadanie się Sowietów z Francją i Wielką Brytanią. Ponieważ nie ma oznak generalnej ofensywy na Zachodzie, więc uda się problem Polski rozwiązać metodami militarnymi i na razie przynajmniej nie dojdzie do eskalacji działań o charakterze wojny europejskiej, tak to się działo podczas pierwszej wojny światowej, czyli że Niemcy są przez pewien okres czasu bezpieczne.
Pan profesor w toku swojej wcześniejszej wypowiedzi zwrócił już uwagę na olbrzymi sowiecki potencjał wojenny, na duży potencjał Armii Czerwonej. Dużośmy już mówili też o kwestiach geopolitycznych, które odegrały swoją rolę przed 17 września roku 1939. Natomiast bardziej się teraz kierując w stronę zagadnień stricte wojskowych, chciałem pana profesora poprosić o taką może krótką informację na temat, no właśnie, jakie siły i środki zostały zgromadzone przez Armię Czerwoną do ataku na Polskę, jakie były główne kierunki uderzeń przewidziane dla Armii Czerwonej. Wreszcie też, na ile te działania wojskowe realizowane przez oba fronty sowieckie, które do Polski weszły, były skoordynowane z już toczącymi się działaniami prowadzonymi przez armię niemiecką. I czego spodziewali się Sowieci wchodząc do Polski, właśnie czy liczyli na jakiś silny opór, który będzie ich powstrzymywał, czy też raczej było to przekonanie, że to uderzenie nie napotka na poważniejsze przeszkody i będzie postępować szybko?
No, w Moskwie z pewnym niepokojem śledzono sukcesy sowieckie. W Moskwie uwierzono już 8 września ten propagandowy skok Niemców, którzy ogłosili poprzez swoje agencje radiowe na całym świecie, że Warszawa została zdobyta, co jakby było nieprawdą, bo wtedy Niemcy weszli tylko na ulicę Górczewską, z której zostali natychmiast wypchnięci z dzielnicy Wola i Warszawa broniła się, jak pamiętamy, jeszcze przez niemal 3 tygodnie. Jednocześnie błyskawiczne posuwanie się Wehrmachtu i fakt, że on przekroczył, jak powiedziałem, Narew, Wisłę i San, był najlepszym dowodem tego, że można liczyć się z tym, że Wojsko Polskie jest już pobite. No niestety nie było tak, moi Państwo, bo jeżeli przyjmiemy, że mobilizacja, że Polsce udało się zmobilizować około 1 100 150 000 żołnierzy we wrześniu 1939 roku, to co najmniej 650 tysięcy nadal walczyło, czyli to jest połowa armii. Ona nie jest jeszcze rozbita. Ona już poniosła klęskę w wymiarze strategicznym, operacyjnym, ale jeszcze walczy. Kończy się bitwa nad Bzurą przecież w tym czasie. Broni się Warszawa, broni się Hel. Front północny schodzi z północy po drugiej stronie Wisły, tak, w kierunku na Lubelszczyznę. Śmigły wydał już pierwsze decyzje dotyczące budowy tego tak zwanego przedmościa rumuńskiego, na którym chce zresztą Armii Polskiej dotrwać do generalnej ofensywy francusko-brytyjskiej na zachodzie. Czyli to, co Grzybowskiemu oznajmia Mołotow, kiedy wręcza mu tą słynną notę, która mówi o tym, że państwo polskie nie istnieje, że jego władze nie panują już na terytorium, nie ma armii, nikt nie walczy, mija się całkowicie z prawdą. i nie może stanowić żadnego uzasadnienia dla wkroczenia, jak to Sowieci określili, dla ochrony ludności zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. O tej przewadze militarnej tutaj mówiłem. Często Rosja określa się kolosem na glinianych nogach. Tak było i za czasów Piotra I i w okresie wojen napoleońskich, że to jest taki dziwny kolos, który ma tendencję do podnoszenia się, tak? I w ostatecznym rozrachunku jednak osiąga swoje cele. Dzisiaj też się świat rozczarował, w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, rosyjską potęgą wojskową. Na Ukrainie dzieje się to, co się dzieje. W związku z tym nie da się Stalinowi skonsumować całej tego całego ogromnego potencjału wojskowego, jaki posiada. I na teren Rzeczpospolitej 17-18 września wejdzie około 650 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej. Później jeszcze szczególnie po 20 września będą docierały do tego pewne siły, więc można przypuszczać, że może około 700 tysięcy ludzi Armia Czerwona wprowadziła na teren Rzeczypospolitej. Zupełnie inaczej jest natomiast z uzbrojeniem. Na przykład to jest siła, która posiada ponad 4 tysiące czołgów i 650 samochodów pancernych, czyli dwa razy więcej niż miał Wehrmacht, jak wkraczał 1 września na teren Rzeczypospolitej. Te siły wspiera ogromne lotnictwo, no nieporównywalne nawet z hitlerowską, no z hitlerowską Luftwaffe porównywalne, tak? To, czy oni potrafią ten potencjał techniczny, jaki posiadają, wykorzystać, to jest zupełnie inna sprawa, bo nie potrafią. W każdym razie siły, które wprowadzane są na teren Rzeczypospolitej, w porównaniu do tego, co Rzeczypospolita mogłaby im przeciwstawić, są wręcz ogromne. Bo w tych wschodnich garnizonach to są jednostki, które się mobilizują, żeby pójść na front przeciwniemiecki, tak? Najczęściej brakuje mundurów, broni, a już jeżeli jest ta broń ręczna, podstawowa, to brakuje ciężkiej broni, choćby artylerii, nie ma jakiejkolwiek mowy o sprzęcie pancernym, nie ma jakiejkolwiek mowy o wydajnym lotnictwie wojskowym, najczęściej są to jakieś tam samoloty typu RWD-8, które może ewentualnie nadają się do jakichś lotów łącznikowych, ale w żadnym wypadku nie nadają się do żadnej akcji bojowej. I Stalin liczy, że to gwarantuje jakikolwiek brak oporu. Zresztą początkowo z relacji naszych żołnierzy wynika, że Sowieci wkraczają, sami zdezorientowani, nie bardzo wiedzieli, po co tu do Polski wchodzą, że idą Polakom pomóc przeciwko Niemcom. I to powoduje, że część formacji wojskowych no, nie stawia oporu Armii Czerwonej. Do tego się też przyczynił ten słynny rozkaz Śmigłego Rydza. Nie będziemy tu się, dzisiaj nie ma na to czasu, żeby się rozwodzić, słuszny czy niesłuszny, z Sowietami nie walczyć, tak? Tylko tam, gdzie będą próbowali rozbrajać, wszystko ma się wycofywać w kierunku na Rumunię i Węgry. Tyle, że Armia Czerwona, zorganizowana w te dwa wspomniane te przez kolegę fronty, mianowicie białoruski i ukraiński, wkracza z konkretnymi celami operacyjnymi i ona podejmie działania zbrojne przeciwko Polakom, niezależnie od tego, czy będą stawiali opór, czy go nie będą stawiali. Front białoruski, silniejszy niż ukraiński, ma za zadanie błyskawicznym marszem wejść i opanować Winno, Grodno i maszerować w kierunku Warszawy, tak żeby zająć tą lewobrzeżną, praską część miasta. I podążać w kierunku, natomiast front ten południowy ma poprzez Wołyń podążać w kierunku Lubelszczyzny i dalej na obszary, na granicę tą wyznaczoną przez linię Wisły i Sanu, którą już, jak dzisiaj powiedziałem, przekroczyły jednostki Wehrmachtu. Nie da się policzyć, jak powiedziałem, tych sił sowieckich, nawet przy bardzo dobrej penetracji, rosyjskich archiwów, ponieważ to jest państwo, które do dnia dzisiejszego nie potrafi się doliczyć, ilu żołnierzy straciło w wojnie czeczeńskiej, która się toczyła na przełomie w końcu wieku XX, a co dopiero mówić o 1939 roku. Mnie osobiście się wydaje, że nawet można było zaryzykować też, że ogólna liczba sił, jakie zostały wprowadzone do Rzeczypospolitej, mogła przekraczać nawet i 800 tysięcy moim zdaniem, ale jeżeli nie mam racji, to te 750-760 tysięcy będzie takim minimum, które tutaj się znalazło. Po tych pierwszych dniach, które powiedziałem, gdzie sami zdezorientowani czerwonoarmiejcy nie bardzo wiedzieli, co oni w tej Polsce robią, rozpoczyna się regularna wojna toczona metodami rosyjskimi i sowieckimi, tak? Czyli gwałty, rabunki, mordowanie ludności, mordowanie jeńców, Katyń. Wszyscy znamy, ale w 1939 roku dochodziło, no, choćby słynne morderstwo na generale Olszynie Wilczyńskim, dokonane przez Sowietów i wiele innych takich przykładów, gdzie zamiast brać ludzi do niewoli, po prostu ich rozstrzeliwano z bardzo prostego powodu. Nie bardzo wiedzieli, co z jeńcami robić. Nie byli przygotowani na branie dużej liczby jeńców. Ten potencjał, jak już tu wspominałem, nie przełożył się na te siły, jakie wkroczyły do Polski, ale w porównaniu z tym, czym Rzeczpospolita mogła ewentualnie się Sowietom przeciwstawić, co się praktycznie przez pierwsze, szczególnie dni, sprowadzało wyłącznie do formacji KOP-u, które jako tako były zdolne do stawiania oporu, ale bardzo krótkotrwałego. I to wyłącznie w tym pasie granicznym. I tak też się w rzeczywistości stało. Nie była w żaden sposób przygotowana na sowiecką agresję i obronić się przeciwko niej nie miała żadnych najmniejszych możliwości. To też z całą odpowiedzialnością tutaj mogę podkreślić. Więc patrząc na to w tym kontekście, rozkaz Śmigłego z Sowietami nie walczyć wydaje się dość racjonalnym wyjściem, tak? Próbą uratowania wszystkiego, co się da, żeby to spłynęło na to przedmoście rumuńskie i w pobliżu granicy z Węgrami. I tam w oparciu choćby o dostawy z Zachodu próbować przetrwać do wiosny 1940 roku, kiedy miano nadzieję, już się ta generalna ofensywa na Zachodzie na pewno rozpocznie. O postanowienia ZABWiL w Warszawie nie wiedziano.
Panie profesorze, chciałbym teraz zadać pytanie, na ile to uderzenie Armii Czerwonej, do którego dochodzi 17 września, przyczyniło się do sparaliżowania polskich prób dalszego, być może skuteczniejszego oporu wobec zagrożenia ze strony armii niemieckiej, bo czasami pojawiają się takie stwierdzenia w publicystyce, zwłaszcza historycznej, że impet niemieckiego uderzenia zaczął się wytracać i gdyby nie to uderzenie w plecy ze strony Sowietów, to być może ta kampania trwałaby dłużej, Niemcom zadano by większe straty, więc jeżeli nasze spotkanie dzisiejsze nosi tytuł właśnie uderzenie nożem w plecy, w polskie plecy przez Rosję sowiecką, to pytanie, na ile to jest figura retoryczna, a na ile rzeczywiście możemy stwierdzić, że tak też było, że to radzieckie uderzenie zamknęło cały szereg możliwości, które w innym wypadku mogłoby jeszcze polskie naczelne dowództwo wykorzystać.
No, historia to jest próba odpalania rzeczywistości, która się stała, a nie gdybanie, co by było, gdyby było. Ale no, można się pokusić o takie odpowiedzi na tak postawione pytanie. Niewątpliwie był to nóż w plecy. Przede wszystkim zaangażowanie tych garnizonów wschodnich w jakiekolwiek próby oporu, formy oporu przeciwko Sowietom spowodowały, że uzupełnienia stamtąd nie mogły płynąć na front przeciwniemiecki. To jest jedna rzecz. Dwa, sparaliżowały one całkowicie budowę tych pozycji obronnych na przedmościu rumuńskim, bo Sowieci zdawali sobie sprawę, że Polacy będą próbowali w oparciu o Rumunię przedłużyć swój opór. Jedno z uderzeń, 12 Armia właśnie tego frontu ukraińskiego, ma nacierać przez Pakucie w taki sposób, żeby odciąć Polaków od granicy z Rumunią. To wszystko powoduje, że te formacje, które zmierzają w kierunku tego przedmościa rumuńskiego, praktycznie w pewnym momencie stają postawione wobec paktu niemożności zorganizowania jakiegokolwiek oporu i stąd właściwie zaczyna się mówić o konieczności ewakuacji resztek Wojska Polskiego do Rumunii. No dość fantastycznie sobie to wyobrażano, bo wyobrażano sobie, że Rumunii przypuszczą armię polską przez swoje terytorium, może nawet z uzbrojeniem, żeby ta mogła dotrzeć do Francji i tam walczyć. No, na takie działanie nie pozwala przede wszystkim prawo międzynarodowe, w ramach którego Rumunii też się musieli poruszać. To jest też temat na zupełnie inną dyskusję. W każdym razie natarcie, uderzenie Sowietów na pewno uniemożliwiło budowę przyczółka tego przedmościa rumuńskiego. Dwa. Sowieci mimo całej swojej nieudolności skutek tego braku realnego oporu ze strony Polski, bo praktycznie większe walki, no to tylko Grodno się broni, tak, przez pewien okres czasu. Lwów Langner poddaje właściwie 21 września, twierdząc, że nie ma większych szans na obronę, tymczasem część wojskowych, dzisiaj historycy już raczej się skłaniają ku tezie, że Lwów mógł się bronić jeszcze co najmniej przez pewien okres czasu, czego najlepszym dowodem jest Warszawa, ta, która wytrzymała praktycznie do końca września, opierając się Niemcom. Kamyzie natarcie z jednej strony Sowietów, a z drugiej strony Niemców, którzy 21 września zawarto z w Moskwie z Sowietami układ, że Niemcy się zatrzymają i zaczną się powoli wycofywać na zachód. Powstanie tak zwana strefa buforowa, licząca mniej więcej 25 km, żeby nie dochodziło do jakichś przypadkowych starć między Armią Czerwoną i Wehrmachtem. I tą strefą buforową część oddziałów polskich, takich na przykład jak to zgrupowanie kawalerii Andersa, czy grupa operacyjna Polesień, próbuje spływać właśnie w kierunku tego przedmościa rumuńskiego, wykorzystując to, że staje się w ten sposób jak gdyby niewidzialna dla jednej i dla drugiej strony. No, nie udaje się to ani Andersowi, ani samodzielnej grupie operacyjnej Polesie, ale ta walczy, jak pamiętamy, właściwie do 5 października. Złożenie broni następuje dopiero następnego dnia, mianowicie 6 października. I to jest najlepszy dowód na to, że ten opór mógłby trwać. Poza tym Niemcy weszli na tereny wschodnie Rzeczypospolitej. Dzisiaj może tu co niektórym starszym osobom, które siedzą na sali, znane są polne drogi z błotem, kałużami i tym podobnymi rzeczami. Kiedyś w Rzeczypospolitej były tylko takie drogi. Jesienią można się było w każdej chwili spodziewać dużych opadów deszczu. Te drogi zamieniłyby się w bajora, co zresztą pokazała później kampania na wschodzie Wehrmachtu toczona z Sowietami. Wehrmacht zwalniał siłą obiektywnych faktów. Coraz trudniej było dowodzić zaopatrzenie. Te drogi zaopatrzenia się wydłużały. Tam na wschodzie sieć kolejowa nie bardzo nadawała się do zaopatrywania frontu, bo miała zupełnie inny przebieg niż tego by wymagały potrzeby operacyjne. Nie wszystkie, ale część tej sieci. Czyli Niemcy zaczęli borykać się z problemami zaopatrzeniowymi. Poza tym kampania się przeciągała. Ten opór Polski wcale nie słabł w niektórych momentach. No, bitwa pod Kockiem jest tego najlepszym dowodem. Był taki moment, kiedy ta 13. zmotoryzowana dywizja piechoty Wehrmachtu, super nowoczesna jednostka, w pewnym momencie cofa się przed Polakami, a mamy październik. Wydawałoby się, że ponoć już oporu nie ma, tak? Sowieci twierdzi, że państwo polskie, jego armia nie istnieje. Więc w tym kontekście to rozpatrując, nawet bez takiego gdybania, co by było, gdyby było, można i należy ten fakt rozpatrywać jako przysłowiowy nóż w plecy. On skrócił opór Polaków, no trudno mi to w tej chwili wyrokować, czy o 2 tygodnie, czy może o miesiąc. To w gruncie rzeczy niczego by nie dało, bo alianci zachodni i tak by nie uderzyli. Dostawy przez Rumunię i tak by nie zdążyły napłynąć. Ale opór byłby znacznie dłuższy. Może też udałoby się Polakom na przykład dotrwać do wiosny. Nikt tego nie jest dzisiaj w stanie w sposób jednoznaczny określić, choćby z tego prostego powodu, że jeżeli chodzi o dokumentację naszych działań z września 1939 na skutek tej klęski jest bardzo niekompletna. Nikt nigdy nie przeprowadził kompletnej kwerendy tego, co się znajduje w archiwach sowieckich. Teraz to na kilkadziesiąt lat zostaną one dla Polaków zamknięte. Sporo akt po hitlerowskim Wehrmachcie też uległo zniszczeniu podczas II wojny światowej, więc musielibyśmy się w pewnych elementach tej struktury, tej siatki wiedzy posuwać nieco po omacku, tak? Nie mamy po prostu danych. Ale nie ulega wątpliwości, że agresja sowiecka na Polskę po 17 września w obiektywny sposób pomogła Niemcom, a utrudniła zadanie Polakom. Sam fakt, że w Berlinie odetchnięto z ogromną ulgą, jak dotarła informacja, że Sowiety weszły na teren Polski, Hitler się niebywale z tego cieszył, jest najlepszym dowodem na to, że należy to, na to patrzeć jako na przysłowiowy nóż w plecy. Szczególnie jak się weźmie te konsekwencje dalekosiężne, tak, te, które wykraczają poza wrzesień i październik 1939 roku.
Panie profesorze, myślę, że jest jeszcze jedno zagadnienie, które powinno tutaj w czasie naszego spotkania koniecznie wybrzmieć. I jest to kwestia oceny reakcji świata, w tym także naszych sojuszników, na sowiecką inwazję. Tutaj, o ile się nie mylę, przykładowo Winston Churchill znajdował dla niej pewne uzasadnienie, mówiąc, że Sowieci, że tak powiem, zajmują dogodne pozycje wyjściowe przed zagrożeniem, czy też nieuchronną konfrontacją ze stroną niemiecką, która prędzej czy później musi nastąpić. We Francji też, zdaje się, postrzegano te wydarzenia korzystnie w tym sensie, że jak to przedstawiono, utworzył się specyficzny front sowiecko-niemiecki siłą rzeczy poprzez pozyskanie wspólnej granicy między dwoma mocarstwami, które na dłuższą metę mają sprzeczne interesy. Natomiast, no właśnie, pytanie, czy takie zachowanie można uznać jako lojalne wobec Polski i na ile też ono jest obecne, czy też wykorzystywane przez dzisiejszą propagandę rosyjską, bo tam chyba również często przejawia się ten wątek określania inwazji sowieckiej jako swego rodzaju wyprzedzającego działania o charakterze defensywnym, mającego, że tak powiem, zapobiec, czy przygotować może Związek Sowiecki na inwazję z Zachodu. I być może nawet fakt, że armia niemiecka w 1941 roku musiała pokonać trochę większą odległość, być może uratował Moskwę, być może w taki sposób też to bywa przedstawiane. Na ile się do tego możemy odnieść i w jaki sposób?
No niestety, tu już kolega pewne aspekty tej kwestii poruszył. Do dnia dzisiejszego w Rosji jest to określane mianem Marszu Wyzwoleńczego. O żadnej wojnie nie ma mowy. 17 września nie doszło do żadnej wojny, do żadnej napaści. Sowiety miały prawo wejść na teren wschodniej Polski, czyli zachodniej Białorusi, zachodniej Ukrainy, żeby ratować swoich współziomków. No to jest ta sama retoryka, która dzisiaj każe Ukrainę zająć, bo to są właściwie Rosjanie, tak? Ten ruski słynny mir. Putin dzisiaj się posługuje tymi samymi hasłami. Niestety, jak już powiedziałem, we współczesnej Rosji używa się tej samej retoryki i tej samej retoryki, tą samą retoryką posługują się historycy zachodnioeuropejscy także w czasach nam współczesnych. Z czego to wynika? Się kiedyś zastanawiałem. Moim zdaniem odpowiedź jest na to bardzo prosta. Jeżeli już jakiś historyk zachodnioeuropejski czy amerykański, najczęściej zresztą pochodzenia żydowskiego, którego korzenie są tutaj z wschodniej, czy też naszej, tej Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli zna jakiś język słowiański, to zna język rosyjski, a nie zna polskiego. Polski język jest niestety dość hermetyczny i na zachodzie Europy po dzień dzisiejszy ci historycy właściwie czytają wyłącznie literaturę rosyjskojęzyczną i jak gąbka chłoną te teksty propagandowe, które do dnia dzisiejszego się w tym kraju na temat tego konfliktu ukazują. Tu kolega mówi, że Churchill się cieszył, że dojdzie, właściwie już dojdzie do powstania nieformalnego frontu sowiecko-niemieckiego, bo przeciwności, jakie dzieli państwo faszystowskie i państwo komunistyczne, prędzej czy później doprowadzą do wybuchu wojny. Moim zdaniem nie było też takie oczywiste, tu się akurat Churchill mylił, ale jeszcze bardziej skrajną postawę przyjęli inni politycy brytyjscy i francuscy, którzy twierdzili, że chwała Bogu, że Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej, bo odcięła Niemców, uwaga, od Rumunii. Czy też ma szansę odciąć Niemców od Rumunii? A na Zachodzie najbardziej obawiano się, że Niemcy położą łapę na rumuńskich zasobach ropy. Dzisiaj wydobycie Rumunii jest stosunkowo niewielkie, ale w 1939 roku Rumunia wydobywała 9 milionów ton ropy rocznie. To jest sporo jest tej ropy i dla Niemców byłby to bezcenny nabytek. Hitler też o tym myślał. Zresztą późniejsza historia pokazuje, że tak czy owak dysponował rumuńską ropą, że to wkroczenie Sowietów i to rozumowanie aliantów zachodnich, głównie tych Francuzów, było pozbawione jakichkolwiek racjonalnych postaw. Poza tym wejście Sowietów na teren Rzeczypospolitej, zamiast komplikować, to właściwie komplikowała sytuację polską, ale nie komplikowała sytuacji aliantów zachodnich, bo oni teraz mogli wymawiać się pretekstem udzielania Polsce pomocy, że przecież umowa, traktat z 21 roku z Francuzami czy z Brytyjczykami obejmował tylko wojnę z hitlerowskimi Niemcami. Nie ma nic, tam nie ma mowy o ewentualnej obronie przeciwko Sowietom. Sowietów już wtedy, i to jest, tutaj doskonała jest ta postawa Churchilla, traktowana jako potencjalnego sojusznika. Churchill był przez cały okres międzywojenny zagorzałym antykomunistą. To był człowiek, który właściwie do 21 roku nawoływał do europejskiej krucjaty przeciwko Sowietom, bo doskonale zdawał sobie sprawę, czym Sowiety pachną i czym się ich obecność dla Europy może skończyć. Ale w 1939 roku, w 1940 nagle zmienił zdanie. Zapytany kiedyś przez jednego z dziennikarzy, co się nagle stało, że tak zmienił stosunek, że nagle diabeł wcielony Stalin stał się wujaszkiem Joe, powiedział, że dla obrony Imperium Brytyjskiego sprzymierzy się nawet z diabłem. Polska została po prostu tutaj potraktowana instrumentalnie, ale my mamy często taki polonocentryczny sposób myślenia, to cała ta nasza część Europy została potraktowana instrumentalnie. I tak się dzieje niestety na naszych oczach w czasach nam współczesnych. Kraje małe dla tych wielkich mocarstw, które mają rozległe interesy, przede wszystkim ekonomiczne, mają niewielką wartość. Nie opłaca się ryzykować jakiekolwiek rozwiązania polityczne, które miałyby kosztem własnym uwzględniać interes tych państw. I Polska tu padła właśnie ofiarą takiego toku myślenia. Najpierw mamy to postanowienie konferencji z ABWiL, zresztą już wcześniej 3 maja 1939 roku alianci zachodni też ustalili na pierwszej konferencji, że o losie Polski zadecyduje właściwie koniec, a nie początek wojny. Później mamy tę reakcję na wkroczenie Sowietów. Nikt tego nie uznał za akt agresji zbrojnej przeciwko Niemcom, przeciwko Polakom. I skutek jest tego taki, jaki jest dzisiaj, że te brednie, które wypisują historycy anglosascy głównie, mówią o jakimś marszu wyzwoleńczym, a nie o agresji sowieckiej na ziemię polskie. A to oczywiście nie, posługuje się pewnym ogólnieniem, tak, bo znajdziemy historyków i francuskich, i brytyjskich, i amerykańskich, którzy piszą, jak powiedziałem, otwartym tekstem i zgodnie z rzeczywistością, jak to wyglądało. Ale ja tu mówię o tym ogólnym przekazie historycznym, na przykład, który można znaleźć w podręcznikach do historii. To jest on właśnie taki, niekorzystny dla Polski. Nikt nie zrozumiał właściwie tragedii, jaka się tutaj w tej części Europy stała i nikt tego, i większość tego społeczeństw, znaczy społeczeństwa Europy Zachodniej to w ogóle już chyba nie rozumieją tego, co się stało przed i w czasie II wojny światowej, a już szczególnie nikt nie rozumie tej tragedii, która się rozegrała tutaj na ziemiach polskich. No to ostatnie wyliczenia tych strat, które zadali nam tylko Niemcy, bo tam są pominięte straty, które zostały zadane przez Armię Czerwoną i Sowietów. Te 6 bilionów, to jest w dolarach, tak? Liczone czy w euro?
A szczerze mówiąc, teraz
mi się wydaje, że w dolarach, ale jeżeli się mylę, to mnie Państwo poprawcie. To jest suma wręcz porażająca. To jest kilkadziesiąt dochodów PKB tego państwa. Gdybyśmy nic nie jedli, nic, na nic nie wydawali, to te pieniądze można by było odzyskać. To są ogromne, ogromne straty. A jak wyliczyć życie ludzkie? Ile kosztuje człowiek i jego śmierć? Tego się przecież nie da zrobić. Przesunięcie granic. Mówię, gdybyśmy w dalszej konsekwencji popatrzyli na ten akt 7 września, to może się 17 września, to może się okazać, że on jest tragiczniejszy w swoim wymiarze niż agresja Niemiec hitlerowskich na Rzeczypospolitą 1 września. Mówię w takich długopalowych konsekwencjach, tak? Bo właściwie skutki tego, zresztą całej tego, co nas spotkało podczas II wojny światowej, spotykamy, odczuwamy po dzień dzisiejszy. Są także kwestie demograficzne i wiele, wiele, wiele innych, nie tylko ekonomiczne.
Szanowni Państwo, nasze spotkania w przystanku Historia są ograniczone czasowo, co trzeba przyznać z pewnym żalem, słuchając pana profesora, który ma olbrzymią wiedzę, też potrafi ją w doskonały sposób przekazywać. Niemniej jednak wydaje mi się, że udało nam się dzisiaj poruszyć szereg niezwykle interesujących aspektów związanych z agresją sowiecką na 17 września, przedstawić jej genezy, przebieg i także konsekwencje. I myślę, że było to dobre spotkanie, dobra rozmowa. W związku z tym chciałbym bardzo serdecznie panu profesorowi Aleksandrowi Smolińskiemu podziękować za przybycie i wzięcie w niej udziału. Chciałbym również podziękować wszystkim z Państwa tutaj obecnym, którzy przybyli osobiście do przystanku Historia Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, a także wszystkim tym osobom, które teraz albo też w przyszłości za pomocą różnych platform cyfrowych będą jeszcze mogły do tej dyskusji wrócić, bądź też zapoznać się z nią po raz pierwszy. Również tym osobom serdecznie za ich uwagę dziękujemy i wszystkich Państwa zapraszamy do tego, aby śledzili kolejne wydarzenia, które będą realizowane na przystanku Historia Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.